Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
A dziś porady i dyskusja z obszaru prawa. Będziemy rozmawiać o tym, czy kara bezwzględnego więzienia jest dobrym rozwiązaniem w przypadku na przykład sprawców wypadków drogowych, oszustów, cyberprzestępców, czy też, tak jak rozmawiałam z moimi gośćmi, których za chwilę przedstawię, coraz częściej osób niepłacących alimenty. Zastanowimy się nad innymi możliwymi rozwiązaniami, takimi jak dozór elektroniczny czy prace społeczne. No i czas na przedstawienie moich gości dziś w studiu Radia Zachód, dwóch przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego, pan Cezary Konkol, adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz dr Sebastian Kowalski z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego również na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja się nazywam Sylwia Misiak. Program realizuje dziś Hubert Pietroński. I jak każdy program o tej porze jest programem otwartym na Państwa pytania. 801-327-462 oraz 68-324-2255 to dwa numery telefonów. Można się włączyć do dzisiejszej audycji, zadać pytania naszym gościom. A na początek sonda uliczna i pytania Zosi Popieleckiej do Zielonogórzan, do młodych Zielonogórzan, właśnie dotyczące dzisiejszego tematu, czy karanie więzieniem za drobne przestępstwa to jest dobry pomysł.
Czy twoim zdaniem za takie małe, drobne przestępstwa ludzie powinni znajdować się w więzieniu?
To zależy, czy dana osoba chce się poddać resocjalizacji po popełnieniu tego przestępstwa, bo jeśli ktoś... Wie pani, można to spojrzeć z dwóch różnych stron. Jeśli ktoś to zrobił, bo jest po prostu ewidentnie zły, a druga osoba to zrobiła, bo na przykład nie ma pieniędzy, żeby wyżywić rodzinę i ukradła po prostu jedzenie, no to wiadomo.
Czyli zależy od sytuacji.
Każdy medal ma dwie strony.
Zależy, jak ta osoba popełniła to przestępstwo. Jeżeli to była pierwsza rzecz, która zrobiła w swoim życiu taką nielegalną, to powinna dostać jeszcze drugą szansę, bo nie zawsze to jest odpowiedni wybór, żeby ukarać taką osobę.
To nie, bo to jest jednak małe wykroczenie. Co prawda powinna być nałożona na to kara, ale myślę, że więzienie to jednak troszkę za dużo.
Moim zdaniem kary powinny być, tak? A zależy od tego, jakie to są kary, wtedy powinny być tak naprawdę oceniane, czy iść, czy nie. Za jakieś takie drobne przewinienia, to myślę, że kara pieniężna byłaby raczej.
Okay. Jakieś pierwsze refleksje dotyczące wypowiedzi naszych rozmówców?
No to trzeba tutaj też trochę uporządkować kwestię tego, co to są drobne przestępstwa i kwestię tego, co to znaczy pójść do więzienia. Dlatego, że no, jak na takim największym skrócie, gdyby to powiedzieć, to możemy sobie wyróżnić w naszym kodeksie karnym, więc mówimy o przestępstwach. Takie trzy kary: grzywne, ograniczenie wolności i pozbawienie wolności. I pozbawienie wolności traktuje się w zasadzie jako tak zwane ultima ratio, czyli karę, które w ostateczności się wymierza, kiedy inne kary nie mogą być z różnych względów już wymierzone. I teraz trzeba sobie powiedzieć taką rzecz, że jeżeli sąd wymierza karę grzywny, czy karę ograniczenia wolności, to nie jest wcale wykluczone, że ta osoba za tę karę nie trafi do więzienia. Dlatego, że jeżeli będzie się uchylała od możliwości płacenia grzywny, czyli będzie miała środki lub możliwości zarobkowe, a zarazem nie będzie jej odprowadzać rachunek Skarbu Państwa, to sąd wymierzy jej karę zastępczą, użyteczną, karę pracy użytecznej.
To jest ta kara ograniczenia wolności.
To jest bardzo podobna do...
To przejdziemy za chwilę do zdefiniowania.
Przy karze ograniczenia wolności jest podobnie, to znaczy sąd wymierzy karę ograniczenia wolności, ale jeśli dana osoba nie będzie jej wykonywać, się uchylać od jej wykonywania, zamieni ją na karę zastępczą pozbawienia wolności od razu. I w ten czas ta osoba znajdzie się w więzieniu i w moim najgłębszym przekonaniu, jeżeli chodzi o drobne przestępstwa, tak rozumiane niealimentację, czy drobne kradzieże, drobne oszustwa, to ludzie najczęściej trafiają do więzienia dlatego, że nie wykonują kar wolnościowych im zasądzonych, w tym właśnie tej pracy społecznie użytecznej, a nie dlatego, że sądy orzekają kary bezwzględne pozbawienia wolności. Bo nawet jeżeli na przykład kradzież jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, to sąd ma możliwość i bardzo często z niej korzysta. Na podstawie artykułu 37a kodeksu karnego orzeka karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. I wówczas ta kara jest wykonywana w pierwszej kolejności. I dopiero kiedy ona jest niewykonywana, dana osoba może trafić do więzienia. Ale powiedzmy sobie szczerze, to jest też dość długi proces. To nie jest takie proste. Nie jest to... automat, byśmy powiedzieli, tak kolokwialnie rzecz ujmując. Nie jest to z automatu, to jest osobne posiedzenie sądu. Bada się sytuację tej osoby, odbiera się informacje od kuratora, czy zleca wywiad kuratorski. W tym posiedzeniu nierzadko uczestniczy prokurator, kurator. No i ta osoba zawsze jest zawiadamiana o tym posiedzeniu, więc też może przyjść i przedstawić swoje racje. Doświadczenie moje życiowe uczy, a pracuję w sądzie, uczy tego, że osoby nie zawsze chcą się stawiać na te posiedzenia i duża część kar ograniczenia wolności grzywny jest zamieniana ostatecznie na karę zastępczą pozbawienia wolności i dlatego trafiają do więzienia.
Czyli wychodzimy jednak od tej dobrej strony, od zakładania tego, że najlepszą formą kary, ale też jakiejś resocjalizacji jest pozostawienie jednak człowieka w tych warunkach wolnościowych i dopiero kolejną sankcją będzie ukaranie tą izolacją.
Jeżeli się jej nie podda. Jeżeli się jej nie podda tej karze, która została orzeczona jako kara wolnościowa, tak.
A dlaczego ludzie się nie poddają, wiedząc, że grozi im trafienie do więzienia? No, prace społecznie użyteczne, może też rozwiniemy jeszcze, jak one wyglądają, na jakich zasadach się je odbywa, to będzie nam też łatwiej rozmawiać, a słuchaczom łatwiej słuchać, ale no, wydaje się, że te sankcje w porównaniu do całkowitej izolacji są zdecydowanie łagodniejsze i przyjaźniejsze.
Trudno wchodzić w skórę skazanych, ale wydaje się, że problem jest taki sam, jak był kiedyś z karami warunkowo zawieszanymi, notorycznie orzekanymi. Teraz częściej orzeka się karę grzywny i ograniczenia wolności, bo przepisy się zmieniły i jest taka możliwość. Ale myślę, że ludzie nie zdają sobie do końca sprawy z tego, że niewykonanie tych kar wolnościowych może się dla nich skończyć więzieniem, karą pozbawienia wolności. Zastępczą wprawdzie, ale jednak wykonywaną tak samo, jakby to była kara orzeczona od początku jako kara pozbawienia wolności. I myślę, że zdają sobie z tego sprawę nierzadko dopiero wtedy, kiedy, jak to mówi się kolokwialnie, dostają wezwanie na bramę, czyli innymi słowy, kiedy przychodzi do nich wezwanie do stawienia się do zakładu karnego celem odbycia kary.
I to się dzieje, jeżeli nie stawili się wcześniej na to posiedzenie, tak?
To znaczy, to się dzieje, kiedy sąd zasądził karę zastępczą i to postanowienie się uprawomocniło. W ten czas jest skierowane do wykonania, najczęściej po uprawomocnieniu i taka osoba, jeśli nie stawi się w danym czasie do zakładu karnego wskazanym przez sąd, zostaje przymusowo do niego doprowadzona do odbycia kary. Oczywiście ma jeszcze możliwość zareagowania na to, ale tak jest. To jest tylko jedna przyczyna. Jeszcze chciałbym tylko krótko powiedzieć o drugiej grupie przyczyn. Druga grupa przyczyn to jest nieodbieranie przesyłek pocztowych. Bo trzeba sobie też powiedzieć jasno, że nie wiem, dlaczego jest takie przekonanie chyba czasami wśród ludzi, że jeśli nie odbiorą przesyłki, to nic się złego nie stanie. Nie pokwituje tego odbioru. Dzisiaj przy podwójnie awizowanej przesyłce na adres zamieszkania podany w toku postępowania karnego uznaje
tak,
się
jako skutecznie doręczona.
Tak jest, uzna się ją za skutecznie doręczoną. I ta osoba nawet może nie mieć tej świadomości, że za chwilę może trafić do więzienia. Tak czasami niestety jest.
Ja jeszcze w nawiązaniu do tej kwestii dotyczącej kary pozbawienia wolności, chciałem wskazać, że rzeczywiście ta kara jest, jak patrząc na gradację kar w ogóle w polskim kodeksie karnym, jest to kara, nazwijmy to, najsurowsza. I problem też polega na tym, czy no, dyskutuje się o tym, że u nas najkrótszą karą pozbawienia wolności jest miesiąc. Nie ma w polskim kodeksie karnym możliwości orzeczenia kary pozbawienia wolności na przykład na kilka dni.
Bo czy wszystkie na tydzień. Kary, one są takimi widełkami określane.
Dokładnie. Oczywiście tutaj sąd ma możliwość wyboru. Oczywiście ustawodawca o tym zdecydował, za jakie przestępstwo grozi, jaka kara i w jakich granicach oczywiście. No niemniej jednak te kary pozbawienia wolności są już na tej końcówce, można powiedzieć, sankcji. I dolne granice, górne granice są oczywiście określone.
Czyli panowie optowalibyście za tym, że być może warto się pochylić nad tym, żeby kara pozbawienia wolności mogłaby być krótsza niż miesiąc?
Były takie plany. Wiem, że pojawiały się jakiś czas temu nawet projekty ustaw w tym zakresie. Zrezygnowano z tego. Nie wiem, co za tym przemówiło, szczerze mówiąc, ale no, temat jest godny rozważenia. Myślę, że ten okres poniżej miesiąca czasami w takim aspekcie wychowawczym mógłby zdziałać więcej, aniżeli na przykład kara z warunkowym zawieszeniem pozbawienia, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
Co w przypadku właśnie zamiany kary grzywny, czy kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności, czy wtedy też ten okres jest nie krótszy niż miesiąc? Bo wiem, że tam jakiś przelicznik jest stosowany konkretny.
Tak, grzywne zasadniczo wymierza się w stawkach dziennych. I to jest prosty przelicznik, można powiedzieć w skrócie, najkrócej to ujmując, 2 do 1. Czyli jeżeli sąd zasądził 30 stawek dziennych, kara zastępcza wynosi 15 dni. Jeżeli sąd, tak samo jest przy karze ograniczenia wolności, 2 dni ograniczenia wolności są równoważne jednemu dniowi pozbawienia wolności, tej kary zastępczej. Przy czym od tego odejmuje się jeszcze pracę efektywnie wykonaną, bo czasami jest tak, że skazany wykonał część pracy i potem ją porzucił, przestał pracować z różnych powodów, zmienił miejsce zamieszkania, wyjechał do pracy za granicę, nie powiadamiając o tym kuratora na przykład.
Czyli to przeliczenie po stawkach dziennych, które daje na przykład 15 dni, to wtedy mamy tę sytuację, że trafia człowiek taki do więzienia na krócej niż miesiąc?
Ale to jest zastępcza kara. Tak, to nie jest kara pozbawienia wolności, ta orzekana przez sąd w wyroku, tylko to jest ta orzekana w postanowieniu jako kara zastępcza.
Zresztą kilka lat temu doszło do nowelizacji kodeksu karnego, w którym ograniczono to, co kolega powiedział, ograniczono możliwość orzekania kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Teraz taka kara może być orzeczona tylko w przypadku, gdy nie przekraczona 1 roku pozbawienia wolności i wcześniej taka osoba nie była skazana już na karę pozbawienia wolności. W związku z tym nie można w nieskończoność orzekać kar z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Aczkolwiek rzeczywiście jest tak, że są sposoby czy instrumenty prawne w kodeksie karnym, które pozwalają na to, żeby pomimo tego, że jest w przypadku jakiegoś przestępstwa kara pozbawienia wolności, żeby jednak takiej kary nie orzec, a orzec na przykład karę grzywny. Tak? No są takie instrumenty w kodeksie karnym, ustawodawca to przewiduje i rzeczywiście to się w praktyce zdarza. No, czasami sądy po prostu uznają, że nie należy, pomimo tego, że już ten limit możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary się wyczerpał, to jednak nie należy takiej osoby jednak jeszcze kierować do zakładu karnego, tylko dać jej szansę, no, stosując czy orzekając karę jednak łagodniejszą, na przykład wysoką grzywnę.
Przy czym powiem tylko w skrócie, zależy to też od konkretnego przypadku. Nie jest to jakiś model pewien, zawsze badany jest konkretny przypadek.
Tak, dokładnie.
Powinno tak być, że w każdym przypadku bierze się pod uwagę cel kary, jaki ma osiągnąć, tak?
To wrócimy do tej rozmowy, bo mamy pierwszego słuchacza na linii, także proszę pana o założenie słuchawek. I jesteśmy już na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja swego czasu byłem długoletnim funkcjonariuszem sądowym, więc praktycznie znam te sprawy i dalej. I proszę państwa, jeżeli my, obywatele, którzy płacą podatki, ja niedawno byłem w sanatorium i musiałem za telewizor płacić prawie 100 zł. To, a więźniowie wszyscy korzystają z takiego dobra. Oglądają telewizję, mają siłownię i tak dalej. Niech także płacą. Niech także płacą, bo ludzie schorowani, renciści, emeryci z takich dóbr w szpitalach, w sanatoriach muszą korzystać za odpłatą odpowiednią, a oni nie. Oni sobie byczą się za nasze podatników wszystkich pieniądze. Następna sprawa, proszę państwa. Wiecie państwo, ile, może panowie powiecie, ile takich osób, które skazano po raz pierwszy i odbyli te nawet miesiąc kary więzienia, z powrotem popełniają przestępstwa już większe i znowu trafiają do więzienia. Ile to jest procent tych wszystkich więźniów? Może panowie powiecie. Następna sprawa. Może panowie także powiecie i pani redaktor, kto ma orzekać, co to jest mniejsze lub większe przestępstwo? Co ma orzekać? Kodeks karny, kodeks postępowania karnego, czy kodeks cywilny, czy inne kodeksy? Następna sprawa. Proszę państwa, zapewne państwo też powiecie. Zło to jest zło. Tak czy nie? Halo?
Tak,
tak jesteśmy na antenie, słuchamy pana wypowiedzi, notujemy pytania.
Złem, a dobro to jest dobro. I nie należy rozważać mniejsze zło, większe, bo każdy może mówić, a to według siebie, że popełni przestępstwo i powie, że to jest małe przestępstwo według niego. Więc kto ma to orzekać, decydować autorytatywnie. To jest mniejsze zło, to jest większe zło, to jest mniejsze przestępstwo, to jest większe przestępstwo. W związku z tym trafia na więcej miesięcy lat do więzienia.
Dziękujemy bardzo. Państwa, cała seria pytań. Spróbujemy najpierw odpowiedzieć na te trzy postawione przez pana pytania. Jeśli będzie niedosyt, zaprosimy w drugiej części programu do ponownego włączenia się do dyskusji. Pierwsze pytanie było, czy macie panowie wiedzę na temat tego, ile osób ponownie trafia do więzienia po odbyciu wyroku?
Myślę, że takimi danymi tutaj nie dysponujemy. Natomiast no, z takiego doświadczenia i zawodowego, i życiowego, no, wiemy, że wiele osób, które zostają, które wkraczają na drogę przestępstwa, powracają na tą drogę, pomimo tego, że zostały wobec takiej osoby orzeczone kary taka czy inna. Oczywiście to jest kwestia no, przede wszystkim resocjalizacji. Tak? No, kara przede wszystkim ma służyć celom przede wszystkim prewencji indywidualnej, czyli ma skłonić taką osobę, która zostaje skazana na to, czy ma skłonić do tego, żeby jednak przestrzegała w przyszłości przepisów prawa, przepisów prawa karnego, a z drugiej strony ma również służyć celom tak zwanej prewencji generalnej, czyli w stosunku do ogółu społeczeństwa, czyli ma społeczeństwo ma dostrzegać poprzez to, że sądy wymierzają takie czy inne kary wobec sprawców przestępstw, ma dostrzegać, że po prostu popełnienie przestępstw jest nieopłacalne, może wpłynąć w znaczący sposób na życie takiej osoby i tak dalej. Dlatego no rzeczywiście kwestia resocjalizacji jest tutaj takim głównym, naczelnym celem. Z tego też powodu w ciągu ostatnich lat toczy się taka dyskusja, która ma zmierzać do tego, czy zmierza do tego, że jednak ta kara pozbawienia wolności jest w pewnym regresie, można powiedzieć. Coraz częściej mówi się o tym, że bardziej efektywne, jeśli chodzi o resocjalizację, są na przykład kary ograniczenia wolności, czyli wykonywanie przez jakiś pewien czas określony przez sąd prac społecznie użytecznych, względnie również orzekanie wysokich grzywien, czyli ten nacisk finansowy ma powodować, że taka osoba, która popełniła przestępstwo, no, odczuje to po kieszeni, można powiedzieć. Tak?
Więc jeżeli te osoby, które skutecznie odczują te niższe sankcje, no, przejdą resocjalizację w takim idealnym wymiarze i zostanie spełniony cel, one wtedy nie trafiają do więzienia, tak? A jeżeli już mamy tę grupę ludzi, która tam trafia do więzienia, to jakby oni są predysponowani do tego, że jednak...
No oczywiście, jeżeli sąd orzeka karę grzywny i skazany zapłaci tę grzywnę, to temat się kończy. Tak? Sprawa się kończy. Natomiast w przypadku to, co kolega powiedział, jeżeli nie uiści takiej grzywny, bądź nie będzie wykonywał tych prac społecznie użytecznych, no to wtedy sąd rzeczywiście może orzec tak zwaną karę zastępczą.
Tutaj pan, nasz pierwszy słuchacz, podniósł mnóstwo rzeczy, o których można by mówić bardzo długo. Ale jest taka jedna, na którą chciałbym bardzo zwrócić uwagę. Pan powiedział też o tym, tak zrozumiałem, że jest zło mniejsze, że nie ma zła, zło jest złem i w zasadzie za to należy się surowa kara. Ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli dobrze zrozumiałem, wykonywanie kary pozbawienia wolności jest najdroższą formą wykonywania kary. Ono niesie za sobą mnóstwo pieniędzy. Myśmy się też zobowiązali jako kraj, chociażby członek Rady Europy, na przestrzeganie pewnych standardów, które mogą się nie podobać, prawda? Ale z drugiej strony one mają też pewien sens. No bo wyobraźmy sobie teraz, że każdy z nas jest na 3 lata, na 2 lata osadzony w więzieniu. Po 2 latach nie oglądania telewizji, nie chodzenia na siłownię, no bo nie, też nie każdego na to stać, prawda, gdyby miał za to płacić, nie pracowania, tylko odsiadywania kary, brzydko rzecz ujmując, kolokwialnie, wychodzi na wolność. To przecież ten świat po 2-3 latach wygląda zupełnie inaczej. Przecież popatrzmy, jak on wyglądał 2 lata temu, spróbujmy się cofnąć w czasie. Ten człowiek zostanie z tym sam, karę odbędzie, a więc powie sobie tak, ja już swoje odsiedziałem. I do czego wróci? Prawda? Więc...
Do budowania swojej pozycji od początku.
Jak? Prawda?
No ale właśnie
korzystanie... Żeby zapewnić mu, przepraszam Czarku, jeszcze dokończę tylko. żeby zapewnić mu jakąś możliwość startu, musimy nad tym popracować, a to będzie kosztować, czy chcemy, czy nie. To będzie kosztować mnóstwo pieniędzy. Dlatego też kara ograniczenia wolności grzywny z gruntu jest rzeczą lepszą, chociaż oczywiście nie zawsze możliwą do wymierzenia, zwłaszcza w stosunku do sprawców czynów okrutnych, brutalnych, bezwzględnych. Jeśli czyn jest okrutny, brutalny, bezwzględny, to najczęściej taki jest sprawca i wtedy też zasługuje na karę bezwzględną, tę najsurowszą.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I po tej naprawdę króciutkiej przerwie wracamy do rozmowy. Przypomnę, dziś w studiu Radia Zachód Cezary Konkol, adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim i dr Sebastian Kowalski z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na uczelni właśnie w Zielonej Górze. A rozmawiamy o tym, jak karać sprawców drobnych przestępstw. Tutaj też w telefonie naszego słuchacza przed przerwą pojawiła się taka prośba o to, żeby spróbować sklasyfikować, co to znaczy właśnie, że te przestępstwa są drobne.
Znaczy, oczywiście pierwszą taką klasyfikacją może być formalną, czy też normatywna, jak to się mówi, to są granice kary wskazane w kodeksie karnym. No bo są przestępstwa, za które ustawodawca przewiduje mniejszy lub większy wymiar kary, prawda? Więc z reguły mówi się o tych drobnych, to te, które są przewidziane mniejszy wymiar kary, prawda? Za niealimentację, jeśli ja dobrze pamiętam, to chyba jest do roku kara pozbawienia wolności, kara grzywny, ograniczenia wolności do roku. Za kradzież z włamaniem na przykład od roku do 10. A więc tak od początku, patrząc na te typy przestępstw, ustawodawca uznaje, że poważniejsza jest kradzież z włamaniem niż niealimentacja. Tak? Natomiast oczywiście jest też tak, że w każdej sprawie sąd bada, tak jak wcześniej zresztą powiedziałem, konkretny przypadek, bo weźmy na przykład wypadek drogowy. No to jest jeden z najtrudniejszych, jak się wydaje, w ogóle orzekanie w sprawach o wypadki drogowe. Możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że kierowca zasnął za kierownicą i wjechał w ludzi stojących na przystanku i dwie czy trzy osoby poniosły śmierć, ciężkie obrażenia ciała, szkody są ogromne. A wyobraźmy sobie taką samą sytuację, że też ten sam kierowca w tej samej sytuacji też usypia za kierownicą, uderza w słup i uszkodzeń ciała doznaje tylko pasażer tego pojazdu, prawda? Samo zachowanie sprawcy jest tutaj identyczne. Szkody są zupełnie różne, prawda? Skutki są zupełnie różne, dla niego nieświadome. Dlatego też nieświadomy. Świadome jest przekroczenie, prawda, jakichś zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale nie nastąpienie samego skutku. I w każdym przypadku, każdego typu czynu przestępnego można by mnożyć różnego rodzaju przykłady mniej lub bardziej społecznie szkodliwych czynów, a tym samym zasługujących na większą lub mniejszą karę. Więc jeśli suma tych wszystkich okoliczności jest daje niewielki stopień społecznej szkodliwości czynu, to wtedy możemy zawsze powiedzieć o drobniejszym przestępstwie. Aczkolwiek nigdy nie powiemy o przestępstwie zgwałcenia czy przestępstwie zabójstwa jako o czynie drobnym, bo to już wiadomo, że to są tak daleko idące czyny, że one godzą w najważniejsze dobra, które każde prawo powinno chronić.
No i tutaj ustawodawca przede wszystkim ustala tak naprawdę, można powiedzieć, poprzez określoną sankcję, która grozi za przestępstwo, ustala, czy można powiedzieć a priori mamy do czynienia z czynem, który jest poważny, czy też jest mniej poważny. Tak?
Można rozważyć te łagodniejsze sankcje. Oczywiście. Tutaj temat wypadków drogowych znowu szeroki. Ja też bym miała tu trochę pytań, ale nie będziemy trzymać długo słuchacza, który już jest na linii, więc odbierzmy telefon. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. I akurat mam swoje lata i cały czas ci z tyłu zaplecani nam i chciałbym, żeby pan mecenas mi wytłumaczył taką jedną rzecz. Jest zwykły śmiertelnik tam karany, czy też niekarany, mniej czy więcej karany. Proszę mi zrobić dokładnie tutaj i w radiu, ja zaraz się podłączę, bo jestem na telefonie, co to znaczy pomroczność niejasna, kalendaryzacja, dzieci Wałęsy. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda? Okej, ja radzę sobie. Proszę mi wytłumaczyć. Dziękuję.
Czy panowie zrozumieli pytanie i są w stanie
Myślę,
się
Myślę, że
do niego
chyba tutaj
odnieść.
Słuchaczowi chodziło o kwestię poczytalności w ogóle, tak? No oczywiście kwestia poczytalności może mieć bardzo duże znaczenie w zakresie odpowiedzialności karnej w ogóle za przestępstwo, bo jeśli sięgniemy do artykułu 31 kodeksu karnego, no to tam możemy właśnie przeczytać. Ja sobie tutaj pozwolę otworzyć. bo akurat wziąłem ze sobą kodeks, że nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Czyli taka osoba nie popełnia przestępstwa.
I co do tutaj zasad... cały zespół biegłych ocenia.
Oczywiście,
czy
tak.
To tak.
W przypadku podejrzenia, że rzeczywiście są jakieś tutaj ograniczenia, jeśli chodzi o tą poczytalność, na etapie śledztwa czy jeszcze dochodzenia należy powołać dwóch psychiatrów i ewentualnie na ich wniosek również psychologa, którzy wypowiadają się co do stanu poczytalności takiej osoby podejrzanego czy już później w sądzie oskarżonego i to ma znaczny wpływ na to, co się z taką osobą później dzieje i z jej odpowiedzialnością karną.
No niepoczytalność w ogóle wyłącza winę. Przyjmujemy,
dokładnie.
Czyli tu już nie rozważamy wymiaru kary, tylko czy doszło do popełnienia przestępstwa.
Do czynu zabronionego właśnie.
Do czynu zabronionego.
Czyn zabroniony i ewentualnie sąd może orzec środek zabezpieczający, na przykład pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. I to jest takie założenie, że sprawca, który jest chory, na przykład ktoś, kto cierpi na schizofrenię, kiedy popełnia czyn zabroniony w stanie, kiedy jest chory, nie jest w stanie nad nim zapanować. Ale powiedzmy sobie szczerze, ta niepoczytalność występuje bardzo rzadko. Jest szczegółowo badana. Powiem tak, że kiedyś miałem przyjemność i zaszczyt rozmawiać z już świętej pamięci, doświadczonym, biegłym psychiatrą. I go zapytałem wprost, czy jest możliwość, żeby ktoś tak udawał chorobę psychiczną, żeby można było się na to nabrać. I on, będąc już wtedy też w sile wieku, mówi mi, że w jego najgłębszym przekonaniu nie. To znaczy jest to po prostu niemożliwe, bo jeśli psychiatrzy mają wątpliwości, to występują o obserwację psychiatryczną i wtedy taka osoba jest obserwowana i tak jak polegam na jego wieloletnim doświadczeniu, wiedza, był to wybitny psychiatra, twierdził, że to jest po prostu niemożliwe.
No oprócz tej całkowitej niepoczytalności mamy również tak zwaną ograniczoną poczytalność, która powoduje, że taka osoba popełnia jednak przestępstwo, jednak to może być podstawą do tego, że z uwagi na tą zmniejszoną winę, tak byśmy to określili.
Czy zmniejszona możliwość kontroli.
Dokładnie,
w danej
tak,
sytuacji.
Dokładnie. Możliwość ograniczoną co do pokierowania swoim zachowaniem i zrozumienia jego znaczenia, sąd może zastosować wobec takiej osoby nadzwyczajne złagodzenie kary.
68 324 22 55 i 801 327 462 to numery telefonów dla wszystkich, którzy chcieliby jeszcze włączyć się do rozmowy i zadać pytania naszym gościom. A ja bym chciała wrócić do przytoczonych przez pana Sebastiana przypadków wypadków drogowych na tym konkretnym przykładzie, który pan podał, czyli mamy grupę osób na przystanku, która zginęła i w drugiej sytuacji tylko jednego poszkodowanego pasażera auta. Tutaj pojawia nam się też taki społeczny czynnik, że chyba jakby opinia publiczna też może domagać się surowszego wyroku.
On się
czy to ma znaczenie?
Tak, to znaczy z jakiej perspektywy na to patrzeć. Dobrze by było, żeby organy postępowania karnego nie ulegały naciskom społecznym. Może na chwileczkę przejdę do innego przykładu, może też wszystkim bardzo dobrze znanego. Sprawa pana Komendy. Jeśli ja dobrze pamiętam nazwisko, proszę mi wybaczyć, jeśli się pomyliłem. Popatrzmy, jakie były nastroje społeczne, kiedy był sądzony. Czy te nastroje społeczne były rzeczywiście takie, jak są w tej chwili, kiedy okazało się, że był jednak niewinny. Był jednak niewinny. Trzeba szanować zdanie opinii społecznej, ale trzeba też pamiętać o tym, że nawet najbardziej wartościowe opinie oderwane od akt sprawy, od znajomości wszystkich szczegółów, które są w aktach sprawy, mogą być bardzo mylące. I teraz ten czynnik społeczny, to zależy jak go rozumieć, prawda? W kodeksie karnym mamy stopień społecznej szkodliwości czynu, który ma bardzo istotne znaczenie przy wymiarze kary. I badamy w ten czas. Sąd ma obowiązek zbadać, wymierzając karę, szkody, jakie zostały popełnione, motywację sprawcy, zamiar, w jakim działał, stopień naruszenia reguł ostrożności, jeśli jest to czyn nieumyślny na przykład. Tak jak każdy wypadek drogowy jest czynem nieumyślnym. Nawet popełniony przez pijanego kierowcę jest czynem nieumyślnym, dlatego że sprawca o ile umyślnie narusza zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o tyle sam wypadek powoduje nieumyślnie. Inaczej postępuje sprawca, który samochodem chce kogoś rozjechać.
I wjechać tak,
wszystko, wtedy działa już jako zamiarem zabójstwa. Prawda?
Nawet takie oczywiście przypadki, że tak się kwalifikuje takie zachowanie.
Wtedy samochód jest traktowany jak narzędzie zbrodni, po prostu, jak nóż, nie przymierzając, czy pistolet. Prawda? Natomiast każdy ten przypadek musi być analizowany odrębnie i dlatego też jak tutaj kolega zwrócił uwagę też wcześniej, ustawowe granice kary są dość szerokie właśnie po to, żeby uwzględnić każdą z tych okoliczności. Jeśli ja dobrze pamiętam, za wypadek drogowy to jest, zdaje się, kara od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli ja dobrze pamiętam, artykuł 177.
Proszę odszukać, a w tym czasie tak pozwolimy kolejnemu słuchaczowi zadać pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo dużo jest umorzeń śledztw. Znaczy mniej więcej takie drobne złodziejaszki, tam idą jakiegoś gospodarza jednego, albo mu się włamią do garażu, albo do stodoły, tam po prostu zwędzą no tyle, co może unieść, powiedzmy worek, dwa worki, jakiegoś tam żelastwa, powiedzmy, no nie? I gdzieś tam sobie sprzeda, czy po prostu po kilku latach, no gospodarz poznają jednego, drugiego sąsiada rzeczy swoje, no nie? Jeżeli po 3 latach, to już mu nic nie można zrobić, no nie? I na przykład, no policjanci, tak jak to kiedyś byli, czy śledczy, no tutaj jeździli w tak zwane odwiedziny, no nie? Jak tam miał kajet, a coś się stało, to miał swój kajet, a ten i ten wtedy jeździł. No i wtedy to jakoś prędzej, to lepiej to wychodziło, więcej karali takich złodziejaszków, a teraz to tylko tak odwiedzają, no i za bardzo z tego nic nie wynika, no nie?
To tylko refleksja, czy ma pan jakieś konkretne pytanie?
No czy było iluś tam latach można dochodzić w sądzie, że poznało się swoje rzeczy na przykład u jednego czy u drugiego złodziejaszka w ten sposób.
Dziękujemy bardzo za pytanie. Dziękuję.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale mam wrażenie, że chyba po części chodziło panu o albo wykroczenia, albo kwestię przedawnienia karalności, bo o tym takie mam wrażenie, że chyba też chodziło. Rzeczywiście jest tak, że upływ czasu, w przypadku nie mówimy o sytuacji, kiedy został ktoś skazany za przestępstwo, tylko kiedy doszło do popełnienia przestępstwa, ale nie wiadomo na przykład kto jest.
Sprawca był nieujawniony.
Tak, dokładnie. To po pewnym czasie, w zależności od tego właśnie, z jaką kategorią przestępstwa mamy, z jakim zagrożeniem karnym mamy do czynienia, ściganie takiego przestępstwa ulega przedawnieniu, tak? Czyli nie można już prowadzić wobec takiej osoby postępowania karnego, śledztwa, a potem skierować aktu oskarżenia, no bo właśnie ustawodawca przyjmuje, że pewien upływ czasu powoduje, że nie ma potrzeby, czy no nie jest to sensowne, żeby taką osobę jednak ścigać.
Czyli w tym przypadku tylko relacje dobrosąsiedzkie mogą zostać naruszone.
Ale też jest pytanie, czy rzeczywiście trzeba wszystkie te czyny ścigać? No odpowiedzmy sobie na to pytanie. Utrzymywanie takiego aparatu państwowego, który będzie ścigał wszystkie przestępstwa, wszystkie wykroczenia, wszystkie kierował do sądu, sąd będzie orzekał karę. Warto zwrócić uwagę, ile to kosztuje. To jest dylemat, przed którym rządzący twórcy ustaw muszą stanąć, muszą odpowiedzieć na to pytanie, prawda? Oczywiście z perspektywy kogoś, kto mu ukradziono, tak jak pan zasugerował, tyle, ile udało się wynieść, jakieś szpadle, jakieś grabie, to nawet może być i dotkliwe, prawda? Ale z perspektywy państwa, które musi uruchomić cały aparat przemocy, prawda? Czyli policję, prokuratora, sąd, wymierzyć karę, wykonać tę karę, no to przecież pamiętać
trzeba... Utrzymać więźnia.
No, nawet jeśli nie trafi do więzienia, nawet jeśli to będzie kara grzywny, to przecież cały ten proces to wszystko kosztuje. Jeśli tych spraw nagromadzimy 1000, to siłą rzeczy będziemy musieli wybrać, którym dać pierwszeństwo, którym nie. Czy skupić się na każdym przestępstwie tak samo, czy też dać pierwszeństwo tym, które zasługują na większą uwagę. Które będą na większą uwagę zasługiwać? Na te wszystkie pytania trzeba sobie odpowiedzieć. Nie jest to takie proste.
Ale też jeżeli chodzi o kwestię kradzieży, bo tu słuchacz poruszył akurat ten rodzaj czynu, musimy pamiętać o tym, że kradzież jest czynem tak zwanym przepołowionym. To znaczy kradzież rzeczy ruchomej, która nie przekracza wartości 500 zł, jest wykroczeniem, za które grożą oczywiście inne sankcje.
To już jakby inny kodeks.
Dokładnie, to kodeks wykroczeń, tak? Natomiast jeśli chodzi o kradzież rzeczy ruchomej, która przekracza tę wartość 500 zł, to już mamy rzeczywiście do czynienia z przestępstwem i tutaj no, ustawodawca przewiduje, o ile dobrze pamiętam, karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Mamy kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz pozdrawiam, jeszcze raz ja. Pozwolimy sobie zadzwonić do pana. Otóż pan, proszę państwa, pracując w sądzie, podam przykład jednej rozprawy. Jakimi duperelkami za przeproszenie się zajmują sądy? Jedna pani sąsiadka oskarżyła swojego sąsiada, że zniszczył jej wiadro i proszę słuchać uważnie. Wartości 10 zł. Słownie 10 zł. I ta sprawa toczyła się, proszę państwa, jak dobrze pamiętam, ponad 7 lat. Bo ani jedna, ani druga strona nie chciała się zgodzić z wyrokiem sądu. Bo raz było tak, raz tak. Sam świat ten, tej pani się tłumaczy, że wcale nie zniszczył jej wiadro, bo stał, te wiadro stało na środku schodów i on po prostu odsunął, żeby mógł zejść ze schodów. Następna sprawa. Sprawa biegłych, proszę państwa. Jakie orzeczenia, wyroki wydają biegli? W ogóle to nie wiadomo, z jakiego świata ci biegli są. Jak sądy wyznaczają biegłych? Bo jeden mówi tak, drugi tak, jeden po stronie sąd. Mało tego, proszę państwa, ja spotykałem się bardzo często i zwracałem nawet uwagę, że sędzia przewodniczący mówicie, no, zależy jakimi aktami, jak trzeba zawsze się zapoznać. Otóż proszę państwa, ja miałem bardzo często do czynienia, że sędzia przewodniczący zawodowy nie czytał w ogóle akt. Nie czytał akt. I on miał wyrok, orzeczenie podawać na podstawie czego? Jak on nie czytał akt. Ja proszę państwa, zawsze przed każdą sprawą, nie chwalą cię,
to ja mam prośbę, żebyśmy wrócili dzisiaj do tematu audycji, którą prowadzimy. Dzisiaj nie rozpatrujemy tego, jak funkcjonują sądy. Dzisiaj rozmawiamy o kategoriach przestępstw i jak karać za te drobniejsze przestępstwa, za wykroczenia. Przyjrzyjmy się może więc tym jakby alternatywnym, łagodniejszym formom, czyli ograniczeniu wolności i karą grzywny. Szczególnie temu ograniczeniu wolności, gdzie wydaje się tutaj, panowie podkreślacie, że te najcięższe wymiary kary, czyli osadzenie jest najdroższą formą też dla aparatu państwa, dla budżetu. Natomiast jeżeli mamy osobę, której wymierzono prace społecznie użyteczne, no to ona nawet tutaj wnosi coś do budżetu, tak?
Tak, można tak powiedzieć. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem kary ograniczenia wolności akurat i uważam, że to jest przyszłość. Tak samo jak myślę, że kara grzywny również tutaj ma swoje znaczenie, tym bardziej, że społeczeństwo się bogaci, więc myślę, że jednak tutaj są też duże możliwości. Natomiast rzeczywiście to, co chyba już powiedziałem, ta kara ograniczenia wolności w mojej ocenie ma duży taki walor wychowawczy. To znaczy przede wszystkim ta kara, czy ta praca jest nieodpłatna. To znaczy ktoś pracuje na rzecz na przykład gminy, sprząta ulicę, no nie wiem, pomaga w jakimś domu.
No właśnie, możemy powiedzieć konkretnie, dokąd są kierowane takie osoby?
Tak. No to osoby, powiedzmy sobie, jak wygląda taka kara. To znaczy, to jest kara, no dajmy na to 8 miesięcy pozbawienia, ograniczenia wolności, polegającej na nieodpłatnym wykonywaniu prac społecznych w liczbie powiedzmy 30, od 20 do 40 miesięcznie. Czyli to jest tak, wychodzi 8 od 5 do 8 godzin tygodniowo i taka osoba jest kierowana przez kuratora i przez niego nadzorowana do prac na przykład przy oczyszczaniu miasta, w szpitalu, w domu pomocy społecznej, no, w tych miejscach przede wszystkim, które dla danej gminy są istotne i do wykonywania prostych prac, do szkół, jeśli ma umiejętności konserwatorskie. Bo kara grzywny też, trzeba powiedzieć sobie, nie zawsze może być wymierzona. Żeby wymierzyć karę grzywny, sąd musi mieć pewność, że zostanie zapłacona. Oczywiście. Tutaj pojawia się problem.
Te prace to takie fizyczne głównie, tak?
Zdecydowanie tak.
I takie proste raczej.
Tak. No, każda, trzeba pamiętać o tym, każda bardziej skomplikowana praca kosztuje znowu więcej. Nie każdy pozwoli sobie komuś oddać do rąk wykonywanie prac już kogoś, kogo nie zna, kto jednak odbywa karę. Prac bardziej odpowiedzialnych i do których trzeba więcej kompetencji. Najczęściej są to prace dość proste, ale potrzebne. I na pewno jest to o wiele lepsza praca. Ja zresztą, jeśli wolno, jeszcze tylko powiem jedną rzecz swojego też doświadczenia.
Tak, mamy kolejnego słuchacza, ale proszę jeszcze dokończyć myśl.
Tak. Jeżeli chodzi o karę pozbawienia wolności, na chwilę tego wrócę. Wykonując karę pozbawienia wolności, też można pracować. I proszę mi wierzyć, to zwłaszcza widać na sprawach o kary łączne, gdzie przychodzą skazani i to mają wymierzone kary łączne, gdzie łączy się kilka kar w jedną. I dzisiaj w zdecydowanej większości przypadków praca w zakładzie karnym jest przywilejem. To nawet praca za darmo. Są skazani, którzy bardzo chętnie podjęliby tę pracę, ale jej po prostu tam nie ma, bo tam trzeba zapewnić już cały sztab ludzi, które im tę pracę zapewnią. Dlatego praca w każdym przypadku to uczłowiecza przecież Nie bez kozery, tak się mówi.
Ja jeszcze tylko, jeżeli można, uzupełnię wypowiedź pana doktora o to, że ta kara ograniczenia wolności może mieć dwa oblicza. To znaczy albo są to prace, właśnie tutaj te na rzecz lokalnej społeczności, albo potrącenie z wynagrodzenia, tego miesięcznego wynagrodzenia od 10 do 25% też przez jakiś orzeczony przez sąd czas. No, czyli też taki walor, ponownie do tego wracam, taki wychowawczy, tak można powiedzieć.
Czyli taka sankcja finansowa, tak, ale dokładnie. To się orzeka wtedy, kiedy powiedzmy ta osoba, która popełniła ten czyn zabroniony, nie ma możliwości podjęcia pracy tej społecznie użytecznej, bo na przykład...
Nie, to zależy od sądu, tak? Od okoliczności od, konkretnego przypadku.
Nawet bardziej od sytuacji tego skazanego, bo jeśli on pracuje...
No tak, dokładnie, jeżeli pracuje...
To można mu zasądzić właśnie zamiast prac społecznych, które przecież z reguły i tak są wykonywane w czasie, kiedy ludzie pracują właśnie, takie potrącenie z wynagrodzenia na cel społeczny, to też jest istotne, tak. Czyli na konkretny, najczęściej na konkretny podmiot, który zajmuje się na przykład pomocą bezdomnym, pokrzywdzonym, ludziom chorym.
Rozumiem, że to też są
pieniążki określa, są przelewane wprost tam. Oczywiście,
tak,
że tak.
Tak, oczywiście. Mhm.
To odbierzmy telefon. Proszę. Słuchacz był bardzo cierpliwy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę Państwa, ja mam taką propozycję. Jest masę wolnych koszar w Polsce. Utworzyć powiatowe areszty do 3 miesięcy. Odpowiednia powinna być, jak to moją komórkę sądową, i za takie drobne przestępstwa, tam wywrócenie kosza ze śmieciami, jak i wraca młodzież z dyskoteki, czy złamanie znaku, dostałby 2 tygodnie, czy tam 10 dni aresztu. Jeśli chce pracować, nadrobić te straty, szkody, no to dostaje uniform, jak to mówią, więzienny i dostaje wyżywienie. Jeśli nie chce pracować, to leży na prycie, mamusia statusem przynoszą mu wyżywienie. Koniec, kropka.
I dziękujemy bardzo za ten głos w dyskusji. Jakby panowie odnieśli się do takiej propozycji, żeby stworzyć takie areszty krótkoterminowe? No.
Myślę, że tutaj słuchacz jest chyba zwolennikiem tego, o czym mówiłem, czyli tych kar krótkoterminowych. No, tak jak powiedziałem, toczy się nadal ta dyskusja, czy to ma sens, czy tak powinno być rzeczywiście być. No może w niektórych przypadkach rzeczywiście to przyniosłoby taki określony skutek prewencyjny czy zapobiegawczy.
To już też trochę rozmawialiśmy na ten temat w pierwszej części programu. A czym są zakłady typu otwartego?
To wchodzimy już na grunt samego wykonywania kary pozbawienia wolności. Tak? Rozróżnia się różnego rodzaju kategorie zakładów karnych typu zamkniętego, półotwartego, otwartego. Otwartego to znaczy takiego, w którym ten sprawca musi w określonym czasie przebywać w zakładzie karnym, w określonym czasie może przebywać poza nim.
Czyli to są zakłady, które umożliwią właśnie podejmowanie
chyba
pracy.
Wiem,
chociażby.
Dlaczego pani redaktor też zmierzał. A od tego trzeba jeszcze odróżnić zezwolenie na wykonywanie kary w warunkach SDE, czyli tego dozoru elektronicznego. To jest jeszcze w ogóle coś innego.
No właśnie, nie starczy nam tematu chyba. Nie starczy. Czasu na rozwinięcie tematu.
Ale
dzisiaj
też trzeba o tym pamiętać. I w ten czas taka osoba w określonym czasie ma obowiązek przebywać we własnym miejscu zamieszkania, czy we wskazanym przez siebie miejscu zamieszkania, gdzie jest dozorowana elektronicznie, czy w danym czasie rzeczywiście tam jest. I wtedy może normalnie, nazwijmy to normalnie, pracować, może jest to po prostu o wiele tańsze dla państwa, prawda?
Ostatnie minuty programu, więc przyjmijmy jeszcze telefony i pytania słuchaczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, dwa słówka. Jeżeli chodzi o lekkie wyroki, no to uważam, że tacy przestępcy powinni odpowiadać własnym majątkiem. Nie powinni być wciągani gdzieś tam po sądach, po więzieniach. A jeżeli są osoby już z wyrokami tam kilkuletnimi, to przede wszystkim takie osoby nie powinny mieć żadnych praw, przebywając w zakładzie karnym. Ponieważ wiem, że specjalnie są zatrudniani prawnicy, którzy odpisują po prostu na skargi więźniów. Czyli idzie do więzienia, jest zamknięty, nie ma żadnych praw. Powinny być ciężkie roboty, że tak powiem, wykonywane na czas po prostu przebywania w więzieniu, a nie, że po prostu idą więźniowie do więzienia na wypoczynek, na relaks. Nie? Troszeczkę powinno się zmienić i nie może być tak, że koszt utrzymania więźnia jest droższy niż koszt utrzymania pacjenta. To też należałoby później egzekwować jakieś pieniądze takiego więźnia za przebytą karę, nie wiem, czy z emerytury, czy tam z renty, czy z wypracowanych później płac, tak powiem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. I jeszcze chyba mamy drugi telefon na drugiej linii. Sprawdźmy, czy w temacie audycji. Dzień dobry.
Dzień dobry, można jeszcze raz. Ja chciałem się zapytać, jak zapis złodziejska na przykład wywalił okno na przykład w domu, no nie? I gospodarz się budzi, no patrzy się, złodziejaszek jest, na przykład go w jakiś sposób albo zabije, albo uszkodzi. To czy karają gospodarza, czy no nie wiem, w jaki sposób, no nie? Czy można
dziękujemy
się
bronić,
czy zostawić, niech sobie gospodarz...
Dziękujemy
sobie...
za pytanie.
No to nie specjalnie może
krótka
karę
odpowiedź
dotyczy,
na
ale
koniec.
To jest kwestia obrony koniecznej, prawda? Jeżeli ja, każdy z nas ma prawo się bronić, prawo nie może ustępować bezprawiu, tylko ta siła musi być adekwatna do zagrożenia. Ogólnie rzecz ujmując, bo zakładam, że już nie rozwiniemy tego tematu.
Nie rozwiniemy tego tematu. Program cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Nie poruszyliśmy kwestii właśnie dozoru elektronicznego, którą planowaliśmy, więc być może będzie to temat na kolejną audycję, a ja już bardzo dziękuję panom za przyjęcie zaproszenia. Moimi gośćmi byli dziś dr Sebastian Kowalski z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Oraz Cezary Konkol, adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Dziękuję bardzo.
Sylwia Misiak i Hubert Pietroński. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?